Ekosfera. Audycja Anety Gawaburdy.
Sterylizacja i kastracja to słowa, które brzmią dosyć poważnie i dla niektórych wciąż niestety, ale złowrogo. Tak naprawdę powinniśmy się do tych słów przyzwyczajać, jeżeli chcemy poprawić sytuację zwierząt bezpańskich, a także zmniejszyć problem bezdomności. O tym dziś porozmawiamy w Ekosferze, tym bardziej, że jest wyjątkowa okazja, żeby na przykład taniej takie zabiegi wykonać w Białymstoku. Zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A gośćmi w Ekosferze są dzisiaj kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaruszewicz i prezes Stowarzyszenia Happy Dog, także szef wolontariatu w schronisku Robert Andraka, jak również prezes Fundacji Kotkowo Agata Kilon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli miłośnicy kotów i miłośnicy psów, chociaż podejrzewam, że i miłośnicy psów kochają koty i miłośnicy kotów kochają także psy. No ale będziemy mogli dzisiaj właśnie o tej sterylizacji i kastracji sobie porozmawiać i u tych zwierząt. To taki trudny dosyć temat, bo chociaż w tej kwestii się rzeczywiście przez lata wiele rzeczy już zmieniło, wciąż przez wiele osób kastracja czy sterylizacja są postrzegane jako okaleczenie zwierzęcia. Zgodzicie się ze mną?
No tak, nawet zdarza mi się słyszeć, że tego typu zabiegi wykonywane u zwierząt są grzechem.
Te opinie są niestety różne, zwłaszcza, że chociażby kotami często zajmują się osoby starsze, ale muszę powiedzieć, że trend jest bardzo pozytywny, tak jak przez wiele lat to właściwie myśmy namawiali i ogłaszali, że na przykład jest akcja sterylizacji, tak jak i w tym roku, to obecnie zdarzyło się już kilkanaście maili, które to były maile z zapytaniami od osób nawet starszych, że mam kotkę, będzie marzec, trzeba wysterylizować, wykastrować. I naprawdę szacun dla tych osób, ponieważ no, to są osoby przewidujące. One potrafią przewidzieć, co się zdarzy za chwilę, a nie tak beztrosko jak inni, którzy sobie w tej chwili nie robią nic, natomiast potem będą płakać i dzwonić, że mamy nie wiem, niepotrzebne kocięta pod blokiem albo nawet w mieszkaniu. To niesamowite, że niesterylizowana kotka urodzi kocięta. No dla nas to nie jest żadne zaskoczenie, a dla niektórych nadal jest.
No właśnie, czyli u kotów jednak z tym jest lepiej, z podejściem ludzi właśnie. A jak u psów?
Znaczy ja powiem w ten sposób. U nas często jest tak, że podrzucane są różne mioty w szczeniaków w różne miejsca. Ludzie nie myślą o tym, że jak suka macieczkę, to gdzieś tam jakiś pies sąsiadów może się do niej dobrać i będą niechciane szczeniaki po prostu. I wtedy oni dzwonią do organizacji, proszą o pomoc, bo nie mają co z tym zrobić i my musimy się tymi szczeniakami zająć.
Także żądają czasami.
Czasami żądają wręcz. Rzadko się zdarza, że ktoś...
Od tego jesteście, tak?
Dokładnie. Ja zawsze powtarzam, że proszę pozwolić nam wybrać, czy mamy finanse na to, żeby pomóc danemu człowiekowi, czy nie, bo nie zawsze mamy fundusze, ale no już są takie sytuacje drastyczne, gdzie tam szczeniaki się znajduje w śmietniku, w kartonie, wyrzucone gdzieś na parkingu jakimś, czy ostatnio miałem sytuację, gdzie szczeniaki były wyrzucone przy stacji CPN.
No tak, ale te osoby, które to robią, to czują się potem dobrze, mają czyste sumienie w ich mniemaniu, bo nie zabiły, nie uśpiły, nie utopiły.
A nawet wręcz coś chciały załatwić.
Nie popełniły grzechu sterylizacji wcześniej, natomiast nie obchodzi ich to, że te zwierzaki tak naprawdę, gdyby nie zostały znalezione, to one umrą w okrutnych męczarniach, bo to no jest głód, to jest...
Musimy mieć świadomość, że wiele z tych zwierząt nie jest znajdowanych. Mieliśmy niedawno przypadek suczki, która trafiła do schroniska białostockiego razem ze swoim szczenięciem. Została znaleziona z dwoma, z czego jedno już nie żyło, więc, bo takie historie też są, że wyrzuca się sukę za to, że zaszła w ciążę, tak jak gdyby ona miała wybór. Przecież to nie jest jej dobra wola, ona sobie nie wybiera takiego losu. No to my ludzie odpowiadamy za zwierzęta, które są pod naszą opieką.
Właśnie, to być może jest przyczyna tego, że jest ten brak właściwej wiedzy opiekunów na temat kastracji i sterylizacji, więc stąd te kontrowersje się biorą.
Bo jest XIX-wieczna metoda, że suka powinna mieć raz w życiu
ciągle
miod.
Jeszcze.
Raz w życiu miod, bo inaczej zwariuje, nie będzie miała właściwych funkcji społecznych, co jest totalną bzdurą, bo suka nie ma takiego poczucia jak my ludzie, że to jest jej szczenie. Bo miałem taką sytuację u siebie, kiedy znaleźliśmy sukę ze szczenięciem i później oboje poszli do adopcji i po roku suka spotkała swojego szczeniaka i wręcz warczała na niego i nie chciała mieć z nim żadnego kontaktu. kontaktu.
My o tych mitach to jeszcze sobie porozmawiamy pod koniec programu, dlatego że tych mitów jest naprawdę bardzo dużo i warto byłoby je obalić, bo są bardzo, bardzo dziwne. Czy więcej jest zwolenników kastracji i sterylizacji w miastach czy na wsiach?
No, zdecydowanie. Problem jest w miastach jednak.
Świadomość jest jednak
Świadomość
wyższa.
Jest troszkę inna i też myślę, że jest to kwestia dostępności zabiegu. Wiadomo, nie na każdej wsi jest gabinet weterynaryjny. Często dowiezienie psa jest największym problemem, dowiezienie psa do miasta, do gabinetu. I myślę, że też w dużej mierze z tego wynika to, że jednak na wsiach jest zdecydowanie mniej zwierząt po zabiegach.
Jeszcze proszę zauważyć taką sytuację, że na wsi na przykład, jeżeli idzie o krowę, konia, świnkę, to zwierzę, które daje pieniądze, o nie się dba. Przyjeżdża weterynarz, inseminator i o to zwierzę się dba. Natomiast pies jest takim alarmem, który ma szczekać i w zasadzie
jak tego nie robi,
to jest niepotrzebny. I stąd się biorą te takie różne sytuacje, które powodują, że to zwierzę jest traktowane jako gorsze.
A kot nie przynosi zysku.
Nie przynosi zysku.
Kot sam się przecież wyżywi, bo
sam wyżywi.
Myszkę złapie, szczurka
złapie.
Czyli
kot ma pilnować, żeby nie było myszy, a pies ma szczekać. To są podstawowe zadania. Nie są do głaskania, do sterylizacji, do karmienia, do opieki i tak dalej.
Nie generalizujmy, bo ja jako od roku mieszkanka wsi z dumą mogę powiedzieć, że ja widzę na wsiach ludzi spacerujących z psami na smyczy, co jeszcze naście lat temu było rzadkością, a teraz widzę to coraz częściej.
Zdarzają się też wysterylizowane koty na wsiach, co też przez wiele lat było nie do pomyślenia. Natomiast teraz jest taki pozytywny trend, no promieniujący może z większych ośrodków, że również te koty wiejskie są posterylizowane i dzięki temu są paradoksalnie bardziej skuteczne, no bo kot jest taki mit, o których będziemy jeszcze mówić, że kotka wysterylizowana nie będzie łapała myszy. Będzie łapała, bardzo będzie łapała, ponieważ nie będzie miała innych życiowych problemów. Będzie zajmować się tylko rozrywką w postaci łapania myszy.
Ale powiedzcie, generalnie ta świadomość się zwiększyła?
Tak,
jeśli chodzi o sterylizację, no można to porównać, powiedzmy, weźmy sobie te 15-10 lat.
No oczywiście, że to radykalnie się zwiększyło na plus, bo ludzie mają większą świadomość przez to, że media o tym mówią, że jest dostępność w internecie, można sobie poczytać, są różne fora, gdzie ludzie jak zechcą wejść, to sobie mogą dowiedzieć się, co to jest sterylizacja, w jaki sposób ona przebiega i z czym się ona wiąże dla poszczególnych zwierząt.
Poza tym jednostki, co bardziej przenikliwe, inteligentne, potrafią wywnioskować, że jeżeli mamy wiele akcji do dotyczących zwierząt niechcianych, porzuconych kociaków czy też szczeniaków, no to skąd się te zwierzaki wzięły i tym, żeby zapobiec takim sytuacjom, no najlepiej by było zwierzę wysterylizować. Więc dla tych przenikliwych, inteligentnych.
No właśnie, bo panuje taka opinia, że właśnie sterylizacja i kastracja, czyli te zabiegi, są jakby najbardziej skutecznym sposobem, żeby zmniejszyć bezdomność.
To jest jedyny stuprocentowo pewny przede wszystkim sposób na to, żeby pozbawić każde zwierzę możliwości rozmnażania się. Bezdomność bierze się stąd, że tych zwierząt jest za dużo po prostu. Więc jeżeli ograniczymy rozmnażanie się, przychodzenie na świat tych niechcianych miotów, to tym samym zmniejszymy bezdomność. To jest klucz tak naprawdę do tego, żeby tych zwierząt było niechcianych mniej.
To niezależnie od tego, czy będą to zwierzaki pod blokiem, czy będą to zwierzaki domowe, bo wielu właścicielom wydaje się, to już pomijając, że ta kotka musi mieć raz w życiu młode, ale że oni poradzą sobie z tym i znajdą tym kociętom dom. I faktycznie tak się często dzieje, rozdadzą po znajomych, po ogłoszeniach, natomiast bardzo rzadko jest tak, że potem utrzymują kontakt z tymi kociętami i nie mają wpływu na coś, co się z nimi dzieje. Potem opiekunowie wyjeżdżają do Anglii, dostają alergii, wyjeżdżają gdzieś tam.
Dzieci im się rodzą.
Dokładnie, zwierzaki lądują na ulicy albo gdzieś tam na jakiejś wsi, bez urazy dla wsi. Natomiast nie wiemy, co się z nimi dzieje dalej. One mogą cierpieć, mogą ginąć, mogą się dalej rozmnażać i tą bezdomność kumulować. Więc to, że nasza kotka urodzi 5 kociąt, to nie znaczy, że my dodajemy światu 5 kociąt. My dodajemy te 5 kociąt i tak jakby potomstwo tych kociąt, które może iść w setki. Naprawdę to się tak wydaje, ale kocice są bardzo sprytne w tym akurat i potrafią w ciągu roku rodzić 3 razy po 5 sztuk i o ile są dobrze nakarmione, to te maluchy odchowają i wyobraźmy sobie, że te maluchy też będą miały każde po 3 mioty w roku i to jest naprawdę postęp geometryczny, którego nie sposób zatrzymać.
To powiedzmy teraz, jak wyglądają takie zabiegi? No nie ma wśród nas weterynarza, więc możemy powiedzieć jako właściciele psów czy kotów, bo no mniej więcej doskonale to wiecie, już nie wdawajmy się w szczegóły.
Natomiast
co się komu wycina, ale mniej więcej na czym polega zabieg kastracji, a na czym sterylizacji?
W przypadku kotek i kotów jest to obecnie o wiele prostsze niż kilka lat temu. Wiele osób, które sterylizowały swoje zwierzaki, dajmy na to 10 lat temu, trochę się tego obawia, bo wtedy faktycznie było takie spore nacięcie na brzuszku, kotek musiał chodzić w ubranku przez 10 dni do zdjęcia szwów. Natomiast teraz metody są coraz bardziej postępowe. Jest to właściwie malutkie, prawie laparoskopowe nacięcie na boczku, no na brzuszku też czasami. I ten zwierz właściwie w ciągu jednego dnia dochodzi do siebie. To nie ma tak, że trzeba się nim jakoś specjalnie zajmować, potem go wozić kilka razy do lecznicy. Jeżeli jest dobrze zrobiony zabieg, to jest szansa, że zwierz po prostu po jednorazowej wizycie już będzie całkowicie zrobiony, dojdzie do siebie i nie będzie trzeba się nim jakoś specjalnie zajmować, co jest istotne, zwłaszcza jeżeli mamy takiego kotka niezbyt dotykalskiego, który nie pozwoli sobie potem zdejmować szwów, ani zaglądać. I dzięki temu tak naprawdę te zwierzaki no, nie cierpią jakoś dramatycznie, co jest...
A co jest poważniejszym zabiegiem? Czy kastracja, czy sterylizacja?
Sterylizacja jest nadal poważniejsza, ponieważ taka ingerencja w środek kotka. Natomiast kastracja jest to zupełnie zewnętrzny zabieg i ten no, zupełnie jest prosty. Tam nawet nie zawsze zakłada się szwy. Więc to jest chwila, moment, a potem i właściciel, i kot przez całe życie szczęśliwi. I naprawdę nie mówię tego z przymrużeniem oka. To jest taki bilet do lepszego życia dla naszego zwierza.
Czyli u kotów szybko, jak u
psów? W przypadku psów, bo mam swojego prywatnego psa, więc mogłem to obserwować, bo sam go zawiozłem na sterylizację, to było w ogóle śmieszną sytuacją.
Dziwne, bo zazwyczaj właśnie kobiety.
Mężczyźni mają problem z wożeniem swoich psów, samców na zabiegi.
Właśnie wszyscy o tym problemie mówią, nie wiem, czy to nie problem dla psychologów.
I pani weterynarz do mnie mówi, że 3 lata pracuje w tej lecznicy i pierwszy raz widzi, że facet przywiózł psa na kastrację. Mój pies miał 18 miesięcy, więc stwierdziłem, że trzeba go zawieźć, bo nigdy nie planowałem, żeby on gdzieś tam jakiś miot miał, bo bezdomność jednak jest rzeczą złą. No i zawiozłem go. W zasadzie zabieg odbył się w przeciągu godziny cały. Pies się wybudził po 10-15 minutach. Zaniosłem go do domu. Miał jeszcze przez 3 dni jakiś tam lekko był osłabiony. A teraz jest fantastycznym psem, ma 7 lat i jest super po prostu.
Ile trwa mniej więcej czasu taki zabieg? To nie jest tak jak z operacjami.
Znaczy u psa mojego 40 minut do... 15 minut trzeba było wcześniej przyjechać. Psa przyśpiono, zabrano go na zabieg. Około 40 minut to trwało. Bo później 10 minut się wybudzą.
To też ten czas trwania zabiegu w dużej mierze jest zależny od tego, jaką praktykę ma lekarz. Bo są na tyle wyspecjalizowani w zabiegach u nas lekarze w Białymstoku, że naprawdę taki zabieg na przykład kastracji kocura robią w pół godziny.
Mm-hmm. No bo coraz więcej osób robi, więc mają chyba coraz więcej lecznic,
coraz
ma to doświadczenie,
praktyki,
nie jest to jakieś dziwienie.
Teraz te zabiegi to są naprawdę mało inwazyjne, te szwy są kosmetyczne, to nie jest jakaś skomplikowana operacja, to jest prosty zabieg tak naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo rutynowy.
Lepsze są leki znieczulające chyba,
oczywiście, usypiające.
Po 7 latach to jest... mój pies nie ma żadnej blizny nawet. Mhm. Nie ma żadnej blizny, po prostu widać, jakby miał takie zgrubienie w postaci 5 centymetrów.
Czy zwierzę jakoś trzeba przygotować do zabiegu, przed zabiegiem?
No, przede wszystkim musi być naczczo. Do zabiegu, tak jak do każdej narkozy, zwierzę musi być naczczo. Po to, żeby właśnie nie miało odruchu wymiotnego, nie żeby zminimalizować ryzyko zadławienia się wymiocinami w trakcie zabiegu. I to właściwie całe przygotowanie. Wiadomo, że szczególnie te psy, koty w starszym wieku dobrze jest zrobić przed każdym takim zabiegiem badania kontrolne, żeby sprawdzić stan zdrowia zwierzęcia, bo nie ma co się oszukiwać. To jest zabieg w pełnej narkozie i zawsze niesie ta narkoza ze sobą jakieś ryzyko, dlatego trzeba sprawdzić, czy nasz pupil jest w odpowiedniej kondycji zdrowotnej do tego zabiegu.
My sobie za chwilę do rozmowy jeszcze o sterylizacji i kastracji wrócimy, a teraz piosenka.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o kastracji i o sterylizacji. Dosyć ważnych zabiegach, żeby zmniejszyć bezdomność zwierząt. Gośćmi w studiu są kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaroszewicz, prezes Stowarzyszenia Happy Dog, szef wolontariatu w schronisku Robert Andraka i również prezes Fundacji Kotkowo Agata Kilon. Myśmy już powiedzieli, dlaczego to jest trudny temat i jakie jest nasze podejście. Jak zwierzęta zachowują się po takich zabiegach? Czego możemy się spodziewać, jak już się zdecydujemy dokonać tej kastracji albo sterylizacji?
Przeważnie tak samo.
No mówiliśmy, że godzinę trwa, około godziny trwa zabieg.
Bezpośrednio po zabiegu, te pierwsze dni, to musimy być ostrożni w tym zakresie, żeby jakby pies czy kot nie skakał, nie poprzez nadmierną ruchliwość gdzieś tam sobie tych szwów nie uszkodził. Chociaż tutaj ryzyko przy dzisiejszych technikach szycia jest naprawdę znikome, no ale jednak jeżeli mamy tego żywiołowego psa, który nam skacze, biega, musimy troszkę go przez te kilka dni po zabiegu ukrócić. I to wszystko. Nic się nie zmienia w naszym zwierzaku. Jest taki sam, jak był wcześniej. Może mieć przez jakiś okres kilku miesięcy po zabiegu wzmożony apetyt. To już nasza ludzka tutaj rola jest, żeby dopilnować, żeby on jednak dostawał tego pożywienia tyle, ile powinien, a nie tyle, ile mu się chce. Bo stąd się bierze między innymi ten mit, że zabiegi prowadzą do otyłości. Nie, to nadmierne jedzenie prowadzi do otyłości, nadmierna ilość jedzenia, a nie sam zabieg. I to wszystko.
Psy trochę dłużej chyba dochodzą do siebie niż koty, bo ja pamiętam, mój kot to w zasadzie 5 godzin mu wystarczyło. Strasznie chciał wchodzić wszędzie, skakać i ciągał tylko tylne nogi. Musiałam go zamknąć w łazience, żeby nie wychodził, bo na schody chciał wchodzić.
W przypadku psów bywa też różnie, ale to maksymalnie 24-48 godzin pies wraca do normalnych do normalnego swojego funkcjonowania.
Bo tu musimy pamiętać, że jest ta narkoza, prawda? I ona może otumaniać.
Ten moment, ten czas, kiedy organizm oczyszcza się z narkozy, to wtedy zwierzak może się zachowywać jakoś tam inaczej niż wcześniej, czyli chodzić chwiejnym krokiem, może go zarzucać. No i też trzeba pamiętać, że jednak tam troszkę mu tej głodówki po zabiegu zafundować należy, żeby właśnie nie było sensacji żołądkowych.
Czyli krótki zabieg, można powiedzieć, w tej chwili są dobre warunki, dobre preparaty do tego, żeby go przeprowadzić. Zwierzę szybko dochodzi do siebie. Czy są jakieś przeciwwskazania?
Są indywidualne sytuacje w przypadku danych zwierzaków, jeżeli mają jakieś problemy zdrowotne, na przykład w starszym wieku problemy z nerkami, no to faktycznie sama narkoza, nie zabieg, a narkoza może być przeciwwskazaniem. Natomiast w przypadku kotów, kotek czasami spotykamy się z taką teorią, że moja kotka już jest taka stara, że nie warto. Natomiast my znamy kotki 15-letnie, 16-letnie, które miotają 3 mioty w roku i skoro kotka jest nie za stara na to, żeby mieć 3 razy w ciągu roku potomstwo, to nie jest też za stara na sterylizację. Wręcz będzie nam wdzięczna, no bo skoro jest panią babcią w wieku kocim i ma te maluchy, to naprawdę jest już dla jej organizmu ogromne obciążenie. W związku z tym sterylizacja jest jak najbardziej dla niej pozytywna.
Czyli u kotów nie ma takiego wieku granicznego, chociaż najlepiej byłoby przeprowadzać w jakim wieku?
Najlepiej w młodym, kiedy kotek osiąga dojrzałość. Przy czym tu też są zdania podzielone. Wielu weterynarzy twierdzi, że kotka, właściwie dziewczyna, powinna mieć pierwszą ruję. I jak najbardziej w przypadku zwierzaków domowych, dopilnowanych, tak by było najlepiej. Natomiast jeżeli mamy kotka pod blokiem, dziewczyna, która tam sobie może umiłować jakiegoś kocura i przynieść nam niechciane kocięta, to lepiej jest po prostu poczekać do momentu, kiedy ona wygląda jak kot duży, dorosły. Nawet nie patrzeć, czy miała tą ruję, czy nie, bo my niekoniecznie to zauważymy. Natomiast wysterylizować ją odpowiednio wcześnie po to, żeby zapobiec tej niechcianej ciąży.
A jak u psów? Z tym wiekiem. Też nie ma ograniczeń?
Znaczy są dwie teorie w zasadzie.
Też tak samo dwie teorie. Mówi się, że przed albo po. Z tym, że przed nie zawsze nam się uda ten moment taki wyłapać odpowiedni i okazuje się na przykład, że w trakcie zabiegu, że ta suczka była tuż przed cieczką i krwawienie jest wtedy bardzo silne. Natomiast naprawdę nie ma przeszkód, żeby zrobić ten zabieg przed pierwszą cieczką albo po zakończeniu pierwszej cieczki, przy czym na przykład u samców taki optymalny okres na kastrację to jest między 7 a 12 miesiącem życia, przy czym duże psy zdecydowanie później, bo my musimy poczekać,
18 miesięcy,
pamiętać
tak
o tym, żeby ten pies jakby już zakończył swój rozwój, żeby był dorosły.
Bo też są takie teorie, że im starsze zwierzę, mówimy już takich bardziej starszych, tym mniej skuteczna jest ta kastracja.
Znaczy, skuteczna jest zawsze, tylko jakby korzyści płynące z zabiegu są mniejsze. I to jest faktycznie prawda, bo jeżeli mówimy o tym, że jedną z zalet przeprowadzenia zabiegu jest na przykład obniżenie ryzyka zachorowania na nowotwór sutka, tak?
Czy też prostaty,
to pamiętajmy o tym, że im później ten zabieg jest przeprowadzony, tym jakby skuteczność tego zapobiegania jest niższa. Czyli im wcześniej zrobimy zabieg, tym mamy większą pewność, że nasze zwierzę nie zachoruje na nowotwory pochodzenia tego hormonalnego, tak?
No właśnie, porozmawiajmy sobie teraz o zaletach.
Zmniejsza się ryzyko do 98%. Tak, podają między 90 a 98% zmniejsza się na przykład usług zachorowalność na nowotwór sutka, a w przypadku samców do 80% mniej jest prawdopodobne, że na nowotwór prostaty zapadną.
I co jeszcze właśnie? Oprócz choroby to jest jedna sprawa,
tak? Na pewno stuprocentową pewność mamy na uniknięcie ropomacicza.
Bo jak u kotów chyba także, prawda?
Oczywiście. Nie ma macicy, nie ma ropomacicza, tak?
Na pewno. Jest to choroba śmiertelna i nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiednio wcześniej to zauważyć. Natomiast jeżeli nasza kotka zrobi się niewyraźna, pojedzie do weterynarza i okaże się, że wówczas musi być operowana, no to właściwie jest ratowanie życia, natomiast wówczas ten zabieg jest obarczony większym ryzykiem niż taka zwyczajna sterylizacja.
No jeszcze w przypadku psów starszych, to jest tutaj głównie to narkoza jest przeciwwskazaniem, że nie wiadomo, czy się ten pies wybudzi z tej narkozy. Im starszy pies, tym trudniej jest go, że tak powiem, wprowadzić w narkozę i wyprowadzić z tej narkozy.
Czyli nowotwory sutka, ropomacicze, różne inne nowotwory, czyli chroni na pewno kastracja, sterylizacja
oczywiście,
przed wieloma chorobami.
Tak, ale też ma wpływ w pewnym zakresie na zachowanie, bo jeżeli mówimy o kastracji samca, to wcześniej przeprowadzona kastracja jednak obniża te takie niechciane, samcze, dominujące zachowania. Bo musimy pamiętać, że jeżeli nasz pies ma już 6 lat i chcemy w ten sposób wyeliminować niechciane zachowania u psa, to już może być troszkę za późno, bo w wieku 6 lat to te zachowania, które w młodości psa wynikały jakby z instynktu jego, to u 6-letniego psa są już zachowaniami wyuczonymi, które weszły mu w nawyk. I wtedy już kastracja nie pomoże i nie zniweluje tych niechcianych zachowań.
Również może być w przypadku kocura, jeżeli kocury, no tutaj jest to takie przykre dla właścicieli, śmierdzący problem, mówiąc kolokwialnie, czyli znaczenie terenu. No dla kocura jest to rzecz zupełnie naturalna. On pilnuje nas, chroni domowników, chroni swój dom właśnie w ten sposób.
Bo to nie jest ten typowy mocz.
Tak,
takim,
dokładnie. To jest
specjalny
mocz
do znaczenia terenu.
Tak, do znaczenia terenu, perfuma kocie, która to jest rozsiewana wokół, żeby inne kocie chłopaki nie przychodziły i nie wchodziły do naszego domu, nie wchodziły do naszego ogrodu. I no, w kocim rozumieniu to jest jak najbardziej pozytywne, no w ludzkim niekoniecznie. Jeżeli ten nawyk się utrwali, to może tak po prostu pozostać. Nie będzie to tak bardzo zapachowe, jak do tej pory, czyli no, pomoże, natomiast może nie do końca pomóc, więc lepiej wykastrować kocurka wcześniej, tak do około właśnie wieku roku, żeby tych zachowań nie zdążył utrwalić. Natomiast jeżeli chodzi o choroby, to w przypadku kotów, pewnie w przypadku piesków też jest tak. Koty, które są niekastrowane, chłopaki się włóczą i tutaj mamy zagrożenie życia, ponieważ on może nie wrócić, może mu się coś stać, może wpaść pod pociąg, samochód albo samolot, jakbyśmy mieli. Natomiast też może bić się z innymi kocimi chłopakami, dostać w twarz, zostać podrapanym i pogryzionym. I to jest tak, koszt dla nas, bo musimy do weterynarza na antybiotyk albo na szycie, ale oprócz tego on może się zarazić bardzo groźnymi chorobami, białaczką, kocim HIV, które są nieuleczalne i naszego kota nam zabiorą w ciągu kilku lat.
A jak wykastrujemy, to nie będzie miał takich ciągot, żeby gdzieś się tłuc, bić i...
Nie będzie miał powodów do bójki, nie będą go interesowały dziewczyny i nie będzie musiał się o nie tłuc z innymi chłopakami.
Tak, bo to, co na przykład pies potrafi wyczynić wtedy, kiedy ma taki okres, kiedy czuje sukę, to rzeczywiście...
No wtedy już tylko myślę o przetrwaniu gatunku, tak? I żaden
tak, potrafią
kot, żadna
wtedy
smycz
osiągać...
wtedy nie jest wystarczająco to dobre i ten pies,
żaden
który...
mur nie jest
oczywiście
problemem.
I ten pies, który zazwyczaj był odwoływalny i posłuszny i chodził przy nodze, on zapomina o całym świecie. Już jego pan, jego właściciel, miska, cokolwiek dom nie jest tak ważne jak to, żeby przedłużyć gatunek.
Możemy to zauważyć bardzo fajnie, jeżeli ktoś ma samca na przykład i idziemy sobie gdzieś tam w mieście i samiec zawsze się zatrzymuje na dłużej w tym miejscu węsząc, gdzie jest suka ścieczką, gdzie robiła nawet siku i on będzie stał, lizał, będzie się cały trząsł, będzie sikał na to 5 razy, będzie wracał do tego
nie
miejsca.
Nie reaguje na nasze
nie
wołanie.
Nie reaguje na komendy. Prostu... A już jak się trafi suka ścieczką, bez względu na to, czy to jest kastrat, czy to jest pies, który normalnie funkcjonuje, on do tej suczki musi się dobrać. Miałem kiedyś na tym czasie suczkę, która dostała cieczki 3 dni po tym, jak do nas weszła. No i żona do mnie dzwoni, bo poszła z nimi na spacer, że co ma zrobić, bo pies wszedł na suczkę i się skleszczyły. I to był kastrat. Gdyby to nie był kastrat, to już by były, nie, były mogły być niechciane szczeniaki.
Czyli na pewno będą spokojniejsze, na pewno mniej różnych chorób. Jakie mogą być wady tych zabiegów? No bo nie mówmy tutaj, nie gloryfikujmy strasznie, ale powiedzmy
też... takim bardzo pozytywnym właśnie... zjawisku następującym po kastracji samca, bo ostatnio spotkałam się z taką historią, że został okradziony dom, którego pilnował ogromny pies, samiec, niezwykle groźny. Został okradziony na sukę w cieczce, tak zwana kradzież, czyli aha, złodzieje wrzucili na posesję
czyli
sukę,
na policjanta,
która...
na inspektora, jeszcze na sukę w cieczce.
Wrzucili na posesję sukę w cieczce. Pies się interesował już wtedy tylko i wyłącznie suką, a oni spokojnie mogli z tego domu wynieść wszystko, co tylko chcieli i wynieśli.
Także jest argument kolejny też za takimi zabiegami. Powiedzmy o wadach teraz. No wadą na pewno będzie to, że takie zwierzę już nie będzie miało potomstwa.
No to średnia wada, to jest akurat zaleta.
No właśnie, to jest czasem zaleta, no, ale musimy zdawać sobie jakby z tego sprawę.
No ten skutek jest już nieodwracalny, nie da się
tak,
tego
nieodwracalny,
cofnąć.
Dokładnie,
nie da się
właśnie
tego cofnąć. Jeżeli ktoś raz wysterylizował zwierzę, to już tego się nie da przywrócić, nie da się cofnąć.
Chociaż nie znam też osoby, która chciałaby takiego powrotu, czyli jeżeli już ktoś dokona z kastracji, sterylizacji, to nie uważa,
to docenia.
Że, docenia dokładnie, że to jest pozytywne, więc raczej nie sądzę, by chciał powrotu do stanu poprzedniego.
Już pani Ania tutaj mówiła wcześniej o kolejnym takim, no nie wiem, czy to wada, nadwaga. Taka teoria jest, że wszystkie psy i koty tyją i...
One tyją od jedzenia. No,
no
po
właśnie,
prostu
nie tyją od powietrza,
koty
prawda?
Koty są romantykami i się zakochują. Wiadomo, że zakochany romantyk usycha z tęsknoty i nie myśli o jedzeniu. No i faktycznie w przypadku kotów też tak jest. Jeżeli kocur się zakocha i pójdzie na 2 tygodnie w miasto, bądź też w wieś, to wraca wycieńczony, pobity, nieszczęśliwy i strasznie chudy. No dla jego zdrowia to też nie jest obojętne, no ale tutaj faktycznie nadwagi mieć nie będzie. Natomiast no jeżeli on już będzie sobie takim raczej mruczkiem kanapowym, to może to się zdarzyć. Jednak no, my jesteśmy na tyle, powinniśmy być na tyle odpowiedzialni. Skoro wzięliśmy kota pod swoją opiekę, to nie powinniśmy do tego dopuścić. Czyli nie mówię, że racjonujemy strasznie, natomiast no, staramy się zapewnić naszemu mruczkowi albo rozrywkę, albo karmę light po to, żeby nie był grubaskiem.
A musimy pamiętać o tym, że teraz producenci produkują przecież specjalne karmy właśnie dla kastratów, zwierząt sterylizowanych.
Seniorów.
Chociaż Robert wcześniej mówił, że psom się bardzo apetyt zwiększa.
Ale znaczy,
w przypadku mojego psa, w przypadku mojego psa radykalnie się zwiększył apetyt. W zasadzie co znajdzie na podwórku, to zje, ponieważ on ma ciągły głód, ale to jest labrador, więc kładę to na karb, że nie musi przedłużać gatunku, więc jest szczęśliwy i dlatego lubi jeść.
Akurat jeżeli o te psy chodzi, to myślę, że nawet gdyby miał jajka, to też by ci wszystko zjadło.
No tak, myślę, że tak.
Ja wynalazłam w internecie parę takich opinii osób, które są przeciwne kastracji i sterylizacji. No nazwijmy to mitami, bo mam nadzieję, że zaraz je tutaj obalimy. Sterylizacja i kastracja są nienaturalne, to taki podstawowy zarzut. No to akurat jest może prawda, bo,
no są, ale to,
no bo
to
operacje
prawda
też są rzeczami obecnie nienaturalnymi,
więc
prawda?
Nie operujmy. Nie
tak,
leczmy,
no więc nie leczmy,
szczepmy.
Dokładnie. Choroby też nie są
naturalnie
sytuacje.
W ogóle psy mieszkały gdzieś tam sobie w lesie. Możemy wszystkie wypuścić.
No tak.
I na pewno je wtedy kleszcze zabiją, bo nie będziemy dawać tabletek od kleszczy.
Bo to
nienaturalne.
W przypadku tak kotów też leżenie na kanapie nie jest naturalne. No kotek nie powinien buszować w zbożu i łapać sobie
w ogóle
myszy.
W domu nie powinien być ani tak kot, ani pies, bo myśmy na siłę jako ludzie
dokładnie
udomowiliśmy przecież te
dokładnie
zwierzęta.
Udomowiliśmy i teraz niestety tak no, musimy za nie odpowiadać, tak? Skoro je szczepimy, leczymy, skoro w przypadku, kiedy źle się poczują, biegniemy do lekarza, to też jest nienaturalne, więc no konsekwentnie tutaj powinniśmy tę nienaturalność, jeżeli chodzi o opiekę nad zwierzętami, stosować do końca.
Tak, każda córka, kolejny mit, kotka powinna mieć raz w życiu uszczenięta dla zdrowia. Już trochę mówiliśmy o tym.
Niestety tutaj nawet niektórzy weterynarze takie teorie głoszą.
Ja się zastanawiam, co to znaczy dla zdrowia, że co?
No, dla zdrowia psychicznego, bo ona będzie na pewno świetną matką. Natomiast z tym byciem matką, no oczywiście kotka, jeżeli ma maluchy, to przeważnie jest dobrą matką, nie ukrywajmy. Natomiast ona wcześniej nie wie tego, że jest w ciąży. Czyli dopóki nie urodzi tych maluchów, ten instynkt się w niej nie rodzi wcześniej. Tak jak u ludzi nie przygotowują łóżeczka, no może kilka dni przed porodem, ale to na skutek hormonów. Natomiast kotki, jeżeli chodzi o to bycie matką, to tak jak pan mówił przed chwilą, że nie poznają po pewnym czasie swoich dzieci, faktycznie tak jest. Również kotka, która ma dzieci chore, dziecko z wadą, kociak, który jest w jakiś sposób słabszy, potrafi go odrzucić, potrafi go nie karmić, potrafi go nawet zagryźć, ponieważ no, nie pójdzie z nim do lekarza, a nie chce patrzeć, żeby ten kociak się męczył. No, dla nas to jest nie do pojęcia, natomiast w przypadku kotek no to świat naturalny i takie kocie zachowania jak najbardziej. Więc tutaj no, nie ma takiej opcji. Natomiast tak jak wcześniej mówiłam, co my zrobimy z tymi kocientami, jeżeli nasza kotka urodzi ich 5 albo 6, no dobrze, zostawimy jednego, ale rzadko bywa tak, że kotka rodzi jednego kociaka. O wiele częściej to jest ich 5, 6, 7 i dla tych kociąt trzeba zapewnić jakieś godne życie.
Nie mogę pozbawić swojej suczki radości macierzyństwa.
Ale to, tak, cóż to za radość dla suki, to jest przede wszystkim duży wysiłek dla organizmu, sama ciąża, sam poród i odchowywanie miotu. I gdyby ona tak się cieszyła z tego macierzyństwa, to ja gwarantuję, że w przypadku, kiedy próbowalibyśmy szczenięta po 8-12 tygodniach oddać w dobre ręce, to ona by te ręce odgryzła, bo przecież skoro tak chce strasznie być matką, to nie dałaby sobie zabrać dzieci, tak? Natomiast no, ktoś, kto kiedykolwiek miał szczenięta i sukę, to na pewno spotykał się z czymś takim, że suka po odchowaniu szczeniąt, czyli kiedy one mają te 8-12 tygodni, to nie to, że przestaje je karmić piersią, tylko wręcz warczy na nie, odgania, a są i takie, które próbują je wyprowadzić z gniazda, czyli matka sama wyprowadza dzieci z dala od domu i tam porzuca, bo w naturze tak jest, że potomstwo ma się usamodzielnić. Nie zostają przecież nigdy dzieci do końca swoich dni z matkami, tak?
Kolejny taki mit. Mojej suczce będzie smutno, że inne suki mają szczeniaki, a ona nie.
Też znaczy, tak opinia. To jest uczłowieczanie psa.
No właśnie.
To jest uczłowieczanie. My patrzymy jak ludzie. Cały problem jest w tym, że my patrzymy jak ludzie oczyma naszymi ludzkimi, że czekamy na to dziecko, tak? Staramy się o to dziecko, mamy to dziecko, dbamy o nie. Zwierzęta tak nie czują. Zwierzęta wiedzą o tym, że te szczeniaki prędzej czy później będą dla nich obciążeniem. Dlatego wyprowadzają je, odrzucają i dlatego nie chcą z nimi mieć nic do czynienia. Nie możemy uczłowieczać psów. Nie możemy przypisywać im...
Zwierzęta nie planują sobie ciąży. One rozmnażają
ludzie
się dlatego, że taki
często.
Jest instynkt.
No
to jest
właśnie, one nie uprawiają
biologia.
Seksu dla przyjemności,
nie,
prawda?
Zupełnie.
No
dla prokreacji, dla przedłużenia
krwi. Nie myślą o seksie. To nie jest tak, że jak pies zobaczy ładnie ostrzeżoną suczkę, to mu
tak,
z powodu tego, że ma ładnie wystrzeżone nóżki, jemu się chce, że tak powiem. Nie, to jest instynkt, natura. Zwierzęta mają swoje okresy godowe, kiedy ich cała uwaga skupia się na przetrwaniu, przedłużeniu gatunku, ale pomiędzy tymi okresami one sobie nie planują życia rodzinnego, nie planują, że w tym roku będę miała 2 mioty po 8 sztuk, dobrze, tu się odchowa, tam ten sąsiadom oddam. I nie planują sobie życia rodzinnego,
tak,
prokreacji.
Tak, no nie mają zdolności myślenia abstrakcyjnego.
Oczywiście,
no to tylko
to właśnie
ma
nas odróżnia, tak, dzięki Bogu może.
Nie wysterylizuję suczki, bo tak fajnie jest mieć szczeniaki. To tutaj to chyba zapraszamy do schroniska, prawda? Czy do kotkowa w takim razie. Możemy tyle powiedzieć.
Fajnie jest mieć szczeniaki. Gdyby było fajnie mieć szczeniaki, to przecież nikt by ich nie wyrzucał, tak?
Właśnie, mój pies jest wyjątkowy, chce mieć po nim potomstwo, to samo zapraszamy do schroniska, zapraszamy do kotkowa.
Zwłaszcza,
jeśli
że
ktoś
te
chce,
zwierzaki, to... które zbieramy z ulicy, to nie są, znaczy owszem, czasami są to buraski, czy też czarnuszki zwykłe i takie całkowicie pospolite, chociaż oczywiście piękne, ale nie dalej niż 2 miesiące temu mieliśmy sytuację, kiedy piękne koty długowłose z niebieskimi oczami zostały znalezione na brudnej szmacie gdzieś tam na końcu świata i te koty do niej przymarzły i z pewnością te koty były potomstwem jakichś innych pięknych innych kotów, no bo naprawdę wyglądały na prawie rasowe. I z pewnością ta kotka była wyjątkowa, ich mama, i była przepiękna i ktoś chciał powołać potomstwo z tej kotki, bo byłoby takie piękne. I zapewne nawet miał nadzieję na to, że te kocięta znajdą dobre domy, może nawet zostały sprzedane, nie mówię, że zostały oddane. Natomiast potem skończyły gdzieś na brudnej szmacie. No, ledwo żeśmy je odratowali. Więc to nie jest tak, że wyjątkowa kotka, wyjątkowe kocięta i to się równa dobre życie. Nawet jeżeli kotek jest najwyjątkowszy na świecie, właśnie każdy jest, to i tak może się zdarzyć, że skończy na ulicy albo umrze jakąś tragiczną śmiercią.
Myślę, że... My w schronisku mamy same wyjątkowe psy. Wszystkie są piękne, wspaniałe i cudowne.
Myślę, że przekonaliśmy do sterylizacji i do kastracji, powiedzieliśmy, jaki jest problem naszych słuchaczy, jeżeli mieli jakieś wątpliwości, ponieważ zostało nam dosłownie 2 minutki. Powiedzmy jeszcze, bo jest w tej chwili akcja sterylizacji i kastracji. Kotkowo chyba już zaczęło, tak?
Tak, myśmy zaczęliśmy 20 lutego.
Taniej takie zabiegi wykonać, bo stuprocentowego dofinansowania to nigdy nie było, tak? Nie ma czegoś takiego.
No, niestety jeszcze nie, ale może kiedyś, w przyszłości marzymy o tym, natomiast...
Byście zaczęli w tej chwili, do kiedy będzie trwała?
Od 20 lutego do 20 marca w wielu białostockich i nie tylko białostockich lecznicach można dokonać tego zabiegu wiele taniej. Spore oszczędności, więc zapraszamy serdecznie. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zdecydował, to teraz jest ten czas.
Można ze swoim kotem przyjść
tak, dokładnie, i... umówić się i jak najbardziej. Natomiast w przypadku piesków to też akcja ogólnopolska.
Zaczęły się już właśnie, czy nie?
Od 1 marca rusza w naszym województwie 30 lecznic, bierze w niej udział. W Białymstoku 10, ale jest też na przykład lecznica z Łap, jest lecznica z Szepietowa, więc to nie jest tak, że teren nie sterylizuje, nie kastruje, kastruje, sterylizuje i ceny naprawdę są bardzo przystępne w tej akcji, więc to jest dobry moment na to, żeby ze swoim zwierzakiem udać się do weterynarza i przeprowadzić taki zabieg.
Jeżeli kogoś nie przekonaliśmy do sterylizacji i kastracji, to czy są inne metody ograniczania właśnie tego niechcianego miotu?
Nigdy tak skuteczne oraz mogło odbić się niekorzystnie na zdrowiu naszego zwierza.
Nigdy tak zdrowe właśnie. Wszelkie hormonalne...
Czyli szczepionki, czyli leki...
Hormonalne wszelkie środki powodują tylko i wyłącznie to, że zaburza się gospodarka hormonalna i w prostej linii prowadzi się do ropomacicza niestety.
Albo nowotworów.
Albo nowotworów.
Czyli... Bo tutaj działamy chemią na naturę. I tego się nie da jakby zmienić, bo to, co robimy my jako ludzie, biorąc często na przykład jakieś tam specyfiki, żeby nie mieć dzieci, to też niestety są skutki uboczne. Każda chemia ma skutki uboczne.
Musimy kończyć już Ekosferę, a gośni studiów byli dzisiaj kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaroszewicz, prezes Stowarzyszenia Happy Dog, a także szef wolontariatu w schronisku Robert Andraka i również prezes Fundacji Kotkowo Agata Kilon, Aneta Gała-Burda. Zapraszam za tydzień.